Chciałbym dzisiaj powrócić do tej serii kazań, którą rozpocząłem w wakacje, serii o tolerowanych grzechach. Czyli to taka seria kazań, w której mówię właśnie o takich rzeczach, które są grzechami, a które jednak łatwo my jako ludzie wierzący akceptujemy w naszym życiu, na które sobie przyzwalamy w naszym życiu chrześcijańskim, które do nas przylgnęły, które stały się częścią nas, z których może nie pokutujemy. I wcześniej wygłosiłem 4 takie kazania. W pierwszej mówiłem o wdzięczności, o niewdzięczności, następnie o grzechu pychy, o braku wstrzemięźliwości, w listopadzie o zamartwianiu się, a dzisiaj o niecierpliwości. O niecierpliwości. Też stąd to poprosiłem Angelika o to świadectwo, bo ono się, myślę, że będzie bardzo dobrze komponować z tym kazaniem. Żyjemy w kulturze, która jest kulturą instant. To znaczy natychmiastową. Mamy jedzenie instant. Możemy kupić tak zwaną zupkę chińską, wrzucić makaron do miski, zalać wodą, poczekać 3 minuty, wsypać przyprawy i mamy zupę. Możemy kupić lasagne w jakichś plastikowych opakowaniach, wrzucić do mikrofalówki i za 3 minuty wyciągamy gotowe danie. Mamy, jeśli ktoś ma ochotę na sałatkę, może iść i sobie kupić sałatkę, nie musi nad tym wszystkim pracować. Po prostu mamy to bardzo szybko dostępne i to za relatywnie nieduże pieniądze. Mamy podróże natychmiastowe. Jeśli tylko mamy trochę gotówki, możemy sobie przez internet szybko kupić jakiś bilet lotniczy, za kilka godzin już być w samolocie i polecieć na drugi koniec świata, odbędzić kwarantannę oczywiście i tak dalej, ale możemy. To jest to generalnie możliwe dla wielu ludzi, aby po prostu wyjechać na drugi koniec świata. Mamy natychmiastowe zakupy. Jeśli chcesz coś kupić, idziesz do jakiejś wielkiej galerii handlowej i prawdopodobnie tam to znajdziesz. Jeśli nie znajdziesz, możesz zamówić przez internet, trzeba poczekać 2 dni, ale czymże są te 2 dni? Przychodzi kurier. Jeśli nie masz pieniędzy, nie szkodzi, nie musisz odkładać, nie musisz czekać, możesz wziąć sobie na raty. Jak będziesz regularnie spłacać, to będą to raty 0%. Miej to natychmiast. Więc żyjemy w takiej kulturze natychmiastowości, w kulturze instant. I myślę, że to też przynosi się często na nasze życie, na różne inne aspekty naszego życia. Ostatnio z moją rodziną mogliśmy wyjechać sobie do Wisły i kiedy tam jechaliśmy, to zawsze mniej więcej po godzinie podróży, ci, którzy mają dzieci, znają to dobrze, pada pytanie, tato, daleko jeszcze? No daleko, no. No ze 3 godziny na pewno. No ale tak długo my już jedziemy. Ja mówię, no ja wiem, że długo jedziemy, no ale tak daleko to jest, to będzie bardzo fajnie, jak tam dojedziemy i będziemy mogli tam spędzić parę dni. Warto jechać. No dobrze. Mija 5 minut. Tato, daleko jeszcze? No daleko. A jak daleko? Ja mówię, no z 2 godziny i 55 minut. Aha. No a czemu my tam jedziemy? No to tak długo się tam jedzie. Czy na pewno musimy tak jechać? Nie da się jakoś szybciej? I denerwuje nas to w naszych dzieciach. Znaczy teraz się śmiejemy, ale w samochodzie to wygląda inaczej. A myślę, że często sami wobec Boga wcale się nie różnimy, jeśli chodzi o nasze podejście do tego, jak Pan Bóg prowadzi samochód naszego życia. I niecierpliwimy się i też denerwujemy się na ludzi. Denerwujemy się na kasjera w sklepie, na kolejkę, w której musimy stać. Denerwujemy się na kierowców, którzy jadą przed nami. Denerwujemy się, bo my już przed tą podróżą siedzimy w samochodzie, a żona jeszcze się szykuje, a mówiła, że już jest gotowa i schodzi. Myślę też, że niecierpliwimy się na Boga. Zastanawiamy się, dlaczego nie odpowiada na nasze modlitwy. Dlaczego milczy, dlaczego nie spełnia swoich obietnic. Przecież to, o co go proszę, jest bardzo dobre. Dlaczego on nie chce mi tego dać? I myślę, że nasza cierpliwość często pokazuje, że tak naprawdę to my chcemy rządzić. Że to jesteśmy jak te dzieci, które chcą wszystkiego teraz. Że nam zależy i zależy nam na czymś, więc zależy nam natychmiast, abyśmy to otrzymali. A niecierpliwość w naszym życiu, jeśli będzie przez nas tolerowana, to tak naprawdę bierze się ona z pychy. Z tego, że to ja jestem tym, który tutaj podejmuje decyzje i rządzi i wie, co będzie najlepsze. Że ja jestem najważniejszy. Ja chcę kontrolować sytuację i wiem, jakie jest najlepsze rozwiązanie. I czy tym samym też wtedy nie stawiamy siebie w roli Boga? Że ja pokieruję odpowiednio? Ja wiem, jak to zrobić? Więc myślę też, że niecierpliwość może nas prowadzić nawet do bałwochwalstwa. To grzech, który łatwo tolerować w swoim życiu, a który może mieć poważne konsekwencje. I chciałbym nas dzisiaj zaprosić do listu Jakuba, do rozdziału 5. Przeczytamy 5 wersetów z tego listu. List Jakuba to prawdopodobnie najwcześniejszy list Nowego Testamentu, napisany przez przyrodniego brata Jezusa Chrystusa, czyli syna Marii i Józefa, napisany przez Jakuba, który był przywódcą kościoła w Jerozolimie. I kiedy ten kościół zaczął być prześladowany, chrześcijanie, wtedy w zasadzie w 100% pochodzenia żydowskiego, rozpierzchli się po całym basenie Morza Śródziemnego, oczekiwali na rychłe przyjście Chrystusa, ale ono nie nadchodziło. I Jakub zdecydował się napisać list, w którym przekazuje bardzo praktyczne porady czy nakazy tego, jak powinniśmy wieść życie chrześcijańskie w oczekiwaniu na Chrystusa. To taki list bardzo praktyczny, przez wielu często czytany właśnie z powodu tej swojej praktycznej treści. I sednem listu jest to, że wiara w życiu człowieka wierzącego przekuwa się na działanie. Że jeśli ktoś mówi, że wierzy, to się objawia w jego życiu. O tym pisze Jakub. I między innymi pod koniec tego listu w wersetach 7 do 11 w 5 rozdziale Jakub zawarł następujące słowa. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, wasze nie, nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Przepraszam, że będę dzisiaj może trochę częściej korzystał z wody, ale jestem lekko przeziębiony i to moje gardło tutaj mi przeszkadza. Słownik języka polskiego definiuje człowieka cierpliwego jako tego, który umie wytrwale czekać. Cierpliwy, czyli umiejący wytrwale czekać. I Biblia mówi bardzo dużo o cierpliwości. Biblia nam pokazuje, że cierpliwość jest cechą Boga. W Psalmie 103, wersecie 8, który dzisiaj czytaliśmy na rozpoczęcie nabożeństwa, napisane jest, że miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. W jednej linijce jest wymienione, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, cierpliwy i pełen dobroci. Prorok Nachum w swojej księdze napisał: Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Więc Bóg jest Bogiem cierpliwym. Bogiem, który często odwleka, dziękuję, wiele przykrych rzeczy, dlatego że jest cierpliwy. Okazuje swoją łaskę i miłość, a nie sąd czy sprawiedliwość. Ale kiedyś jego cierpliwość się kończy. Bóg jest cierpliwy wobec naszych grzechów, wobec naszych upadków. Jest cierpliwy i wzywa nas, abyśmy również odzwierciedlali Jego cierpliwość w naszym życiu. Księga Przypowieści 16:32 mówi: Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje z siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. W słynnym hymnie o miłości apostoł Paweł pisze tak: Miłość jest cierpliwa. Jako pierwszy atrybut miłości. Mówi: miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy czytali list do Galacjan, to tam znajdziemy wzmiankę o owocu ducha. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Więc cierpliwość jest czymś bardzo pożądanym w życiu chrześcijanina. Jest czymś bardzo dobrym, odzwierciedla Boży atrybut cierpliwości. I Jakub w swoim liście wzywa nas do tego, abyśmy byli cierpliwi. Po pierwsze, abyśmy byli cierpliwi w oczekiwaniu na przyjście Pana. I do tej części wrócę pod koniec kazania. Ale mówi też o trzech rodzajach cierpliwości. Zaczyna od tego. Mówi: Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Obraz rolnika jest takim popularnym obrazem biblijnym i myślę, że dobrze pokazuje, czym jest cierpliwość. W Izraelu funkcjonowały dwie pory deszczowe. Pora jesienna i wiosenna, późna i wczesna. I po tych okresach deszczu następował okres zbiorów. W naszym klimacie jest oczywiście inaczej, ale zasada jest ta sama. Rolnik musi najpierw przygotować grunt, po jakimś czasie może zasiać, później nawozi to, co zasiał i czeka. I czeka i dopiero po paru tygodniach pojawia się coś, co można zobaczyć wychodzącego z ziemi, jeśli jest to na przykład pszenica, coś zielonego. Pielęgnuje to, co zasiał, patrzy, czy nie pojawiły się pasożyty, czeka na deszcz, czeka na słońce i musi upłynąć wiele czasu, zanim będzie mógł przystąpić do żniw, do zbiorów. Poza tym jest mnóstwo czynników, na które rolnik nie ma wpływu, a które mogą się wydarzyć i źle wpłynąć na to, co zasiał. Przymrozki, grad, wichury, szkodniki, susza, ulewa. I trzeba czekać. I rolnik nie modli się, mówiąc: Panie Boże, dłuży mi się już czekanie na zbiory. Żniwa w sierpniu. Panie Boże, daj mi w tym roku w czerwcu. Już za długo czekam. No nie. Dlatego, że Pan Bóg tak zaplanował działanie natury, że żniwa są w sierpniu, czy na przełomie lipca i sierpnia. I nie da się tego przyspieszyć. Pan Bóg ma swój tryb działania i ten tryb działania nadał też na przykład naturze. I życie chrześcijanina przypomina właśnie bycie rolnikiem, a nie odgrzewanie lasagne w mikrofalówce. Życie chrześcijańskie to robienie czegoś, co do nas należy, przy jednoczesnej świadomości Bożej suwerenności i liczeniu na Bożą łaskę. Jako chrześcijanie w zasadzie cały czas siejemy. Siejemy w modlitwie i czekamy na Bożą odpowiedź. Czasami Bóg mówi tak, czasami Bóg mówi nie, czasami Bóg mówi poczekaj. Siejemy w służbie. Siejemy, bo chcemy podobać się Bogu, bo chcemy być pomocni innym ludziom i często czekamy na owoce tej służby. Czasami przychodzą szybciej, czasami przychodzą później. Siejemy w relacje rodzinne. Troszczymy się o nasze małżeństwa, troszczymy się o nasze dzieci i czasami trzeba wiele lat, aby zobaczyć owoc naszej troski. Siejemy w zbór. Pragniemy, aby się rozwijał, chcemy być użyteczni, chcemy widzieć, jak nowi ludzie się nawracają, jak przyjmują chrzest, modlimy się o to i czasami dzieje się to szybciej, czasami dzieje się to później. Siejemy w ewangelizację, dzielimy się Ewangelią z naszymi bliskimi. Czasami odpowiadają na to pozytywnie, czasami negatywnie, ale zawsze trzeba czasu na tę odpowiedź. Siejemy w uświęcenie, dyscyplinujemy się, narzucamy sobie czasami jakieś rygory, modlimy się właśnie o ten owoc Ducha Świętego i trzeba czasu, aby zobaczyć owoce tego uświęcenia. Robimy, co możemy z modlitwą, z wiernością Bogu i czekamy na Boże działanie. Jakże trudno nam to często przychodzi. A życie chrześcijanina przypomina bycie rolnikiem, a nie odgrzewanie lasagne w mikrofalówce. I w tym tekście widzę trzy rodzaje cierpliwości, czy cierpliwość w trzech tematach. W wersecie 9 cierpliwość wobec ludzi, w wersecie 10 cierpliwość wobec cierpienia i w wersecie 11 cierpliwość wobec Boga. Więc werset 9. Nie narzekajcie, bracia, moglibyśmy chyba dopowiedzieć, i siostry, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Nie narzekajcie. I to jest w kontekście właśnie tej cierpliwości. Więc brak cierpliwości do ludzi prowadzi nas do narzekania i do szybkiego osądzania. Podałem już przykład tego męża, który siedzi w samochodzie zniecierpliwiony i czeka na swoją żonę. Co mu wtedy towarzyszy? Mogę powiedzieć, co mi wtedy towarzyszy, ale wstydzę się powiedzieć. Jest to radość czy gniew? Jest to wdzięczność czy narzekanie? Odpowiedź chyba jest bardzo jasna. I myślę, że niecierpliwość i irytacja wobec innych ludzi towarzyszy nam nie tylko w relacjach rodzinnych, czy takich, które mamy na co dzień, ale często jesteśmy niecierpliwi wobec ludzi w zborze. Przenosi się to również na nasz grunt zborowy. Niektórzy na przykład zawsze pędzą za tym, aby Kościół był jak najbardziej dzisiejszy. I niecierpliwią się, że Kościół się za wolno zmienia. Że zbór już powinien być w innym miejscu. Powinniśmy robić coś nowego. A tutaj tak wszystko się dzieje powoli. Jakby jesteśmy przestarzali czy nieadekwatni, wszystko nie tak, może źle śpiewamy, może mamy zły wystrój kaplicy, może źle głosimy, może mamy złe nabożeństwo, wszystko jest nie tak. I jeśli ktoś oczekuje, że zbór się będzie zmieniał wedle jego pragnienia, to potem jest zgorzkniały. Niecierpliwimy się na ludzi, może, że zbyt wolno dojrzewają w swoim życiu z Chrystusem. Że zbyt wolno się zmieniają, chcielibyśmy, aby proces ich uświęcenia szedł szybciej, aby już się zaangażowali w jakąś służbę, aby coś w końcu zrobili, aby stali się użyteczni. Wydaje nam się, że to zbyt wolno się dzieje. Albo niecierpliwimy się i irytujemy się, kiedy ludzie zachowują się nie tak, jak nam się podoba. Że się ten brat albo siostra za długo modli, albo za krótko modli, albo za głośno modli, albo za cicho się modli, albo za głośno śpiewa, albo za cicho śpiewa i każdy coś tam sobie znajdzie. I za każdym razem, kiedy tak robimy, stajemy się sędziami. Jesteśmy tymi, którym wydaje się, że wiedzą, jak to powinno wyglądać i chcą zmienić człowieka. A Jakub nas ostrzega w wersecie 9, mówiąc: nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Bo oto sędzia stoi u drzwi. Bo sędzią jest Chrystus, nie ja i nie ty. Nie wchodźmy w rolę sędziego, bo to nie jest nasza rola. Sędzia jest jeden. To oczywiście nie znaczy, że mamy być bierni. Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Żebyśmy się napominali, jeśli coś jest grzeszne albo niewłaściwe. Autor listu do Hebrajczyków w słuszny sposób napomina odbiorców swojego listu, mówiąc, że powinniście już być dojrzali w wierze, a jesteście jeszcze jak dzieci. Apostoł Paweł często w swoich listach pisze do zborów i mówi im, że funkcjonują nie tak, jak powinny. Napomina ich. Więc faktycznie wierzę, że róbmy to, rozmawiajmy ze sobą. W rodzinach, w pracy, w zborze. Ale jeśli to nie jest grzechem, tylko jest to po prostu coś, co nas irytuje albo denerwuje. I ten ktoś decyduje, że on nie zmieni tego, bo uważa, że robi słusznie. To nie bądźmy tymi, którzy pochopnie osądzają. To raczej módlmy się o to, aby Pan nam dodał cierpliwości i zabrał to nastawienie osądzania i próby sterowania innymi. Jeśli coś zakomunikowaliśmy, ktoś się z nami nie zgodził, a nie jest to grzech, módlmy się: Panie, daj mi cierpliwość. Jeśli mnie to denerwuje, Panie, proszę, pomóż mi, żeby mnie to przestało denerwować, bo ciężko mi. Bo narzekanie zniszczyło więcej zborów niż jakikolwiek inny grzech czy inna postawa. Narzekanie. Podejrzewam, że każdy z was, kto chociaż kilka lat jest człowiekiem wierzącym, potrafi wymienić ludzi, których nie ma dzisiaj w kościele z powodu narzekania. Albo sami narzekali, albo ktoś na nich narzekał. Przez narzekanie wiele zborów się rozpada, kiedy ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać i sobie nawzajem błogosławić, tylko ze sobą walczą. Narzekanie rujnuje wzajemne relacje, rujnuje drugiego człowieka i w końcu narzekanie jest rujnowaniem samego siebie i swojego serca. Zamiast tego przyjmijmy postawę błogosławieństwa, postawę cierpliwości wobec innych ludzi. Nie narzekajmy i nie sądźmy zbyt pochopnie. Po drugie, werset 10. Niecierpliwość wobec cierpienia. Jakub pisze: bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Nikt z nas nie lubi cierpieć czy być doświadczanym. To myślę, że to jest jasne. Szczególnie dzisiaj cierpienie nie jest w modzie. Na przykład w każdym sklepie i w każdym kiosku można sobie kupić tabletki przeciwbólowe. Jeśli nas coś fizycznie boli, jeśli fizycznie cierpimy, możemy takie tabletki prawie wszędzie dostać. I przygotowując się do tego kazania, trafiłem na ciekawy artykuł, który zawierał statystyki i mówiące o tym, że Polacy są europejskimi rekordzistami w przyjmowaniu leków przeciwbólowych. Szacuje się, że co roku Polacy zjadają około 2 miliardów tabletek przeciwbólowych, z czego tylko 8% jest zapisywane przez lekarzy, więc 92% pozostałe to jest nasz wybór. I myślę, że to zrozumiałe, skoro mamy wybór, aby nas coś nie bolało, to wolimy, by nas nie bolało, więc sięgamy po te leki przeciwbólowe. Ale w tym artykule też padają takie znamienne słowa: nie mamy czasu na chorowanie i ból, dlatego chcemy się go jak najszybciej pozbyć. Nie mamy czasu na chorowanie i ból, dlatego chcemy się go jak najszybciej pozbyć. I znowu myślę, że to, mam wrażenie, że to myślenie często przynosi się na naszą sferę duchową. Że jesteśmy niecierpliwi wobec trudności i wyzwań. I gdy pojawia się coś trudnego w naszym życiu, chcielibyśmy szybko wziąć tabletkę przeciwbólową na nasze trudności. Czasami modlitwę tak traktujemy, jak tabletki przeciwbólowe. Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka? Proszę, zabierz to ode mnie. Przecież Ty mnie kochasz, też dla mnie dobrze. Amen. i sprawdzamy, czy jeszcze nas boli. Podczas gdy Pismo Święte mówi w liście do Rzymian, 5 rozdziale, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Chcesz doświadczać rozlanej w swoim sercu miłości Bożej przez Ducha Świętego? To musisz przejść przez uciski, które prowadzą do cierpliwości, te natomiast do doświadczenia, a te do nadziei, a nadzieja nie zawodzi. I taki jest jej owoc. Jakub na początku swojego listu w 1 rozdziale, w wersetach 2-4 pisze: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jeśli chcesz być dziełem doskonałym, nienagannym i nie mającym żadnych braków, musisz przygotować się na próby i trudności i być cierpliwym wobec nich. Chciałbym być doskonały. Chciałbym być wypróbowany. Jeśli tak, to muszę być cierpliwy. Myślę, że tak też często jest z uświęceniem. Często, kiedy spotykam się z ludźmi na jakieś rozmowy duszpasterskie, to takim problemem jest to, że wiele osób chce mieć wspaniałe owoce uświęcenia w swoim życiu. Czyli chce mieć bogate życie duchowe, chce znać dobrze Pismo Święte, chce mieć bogate życie modlitewne, umieć dzielić się z innymi Ewangelią, widzieć, jak grzech w ich życiu gdzieś jest unicestwiany i znika, ale jednocześnie nie potrafią się wziąć za dyscyplinę, której używa Duch Święty, aby to w człowieku wyrobić. Nie potrafią poczekać i zaufać Bogu, że Pan Bóg będzie to w nich kształtował. Tylko chcemy mieć często te owoce natychmiast. Jakub natomiast mówi: za przykład weźcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. I ci dzielni ludzie, jakimi byli prorocy starotestamentowi, często byli uciskani, byli w cierpieniach, byli wykluczeni, byli niezrozumieni, byli nieszanowani, często byli wyganiani, a jednak trwali przy Bogu. Czasami zasmuceni, nierozumiejący tego, co się dzieje, czasami z żalem w sercu, czasami nawet nie oglądali owoców swojej służby do swojej śmierci, a jednak trwali. To była cierpliwość. I zobaczcie, jak Pan Bóg niesamowicie ich wynagrodził. Mojżesza i Eliasza spotykamy na kartach Nowego Testamentu kilka wieków po ich śmierci, kiedy zostali posłani na Górę Przemienienia, gdzie spotkali się i rozmawiali z Chrystusem. Jakieś niezwykłą rolę pełnią oni tam w Królestwie Niebieskim. Kiedy Jezus opowiada historię o bogaczu i Łazarzu, to mówi, że Łazarz, kiedy umarł, został zaniesiony na łono abrahamowe. Więc to miejsce, gdzie człowiek znajduje się po śmierci w oczekiwaniu na Chrystusa, jest nazwane łonem abrahamowym. A Abraham był człowiekiem cierpliwym, niezwykle cierpliwym. Człowiekiem, który wiele rzeczy musiał przyjąć wiarą, a nie oglądaniem. I Pan Bóg jakoś niezwykle go docenił, nawet tam po śmierci. Więc, drodzy, módlmy się o cierpliwość w uciskach. Nie szukajmy tabletek przeciwbólowych na ucisk. Ufajmy Bogu i pragnijmy najwspanialszych owoców naszej cierpliwości. Pan Bóg wie, co robi. I to nas prowadzi do trzeciego rodzaju cierpliwości, cierpliwości wobec Boga, która jest powiązana ściśle z tym poprzednim punktem. Werset 11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Więc Jakub przywołuje Joba jako przykład cierpliwości wobec Bożego działania. Myślę, że wszyscy znamy historię Joba. Jak nie z Biblii, to na lekcjach polskiego również się jej uczymy. Job, który był był najbardziej pobożnym człowiekiem na ziemi, który troszczył się o swoje dzieci, był niezwykle bogaty i zaczął bardzo szybko tracić to wszystko. Jego dzieci zginęły, jego dobytek został mu zabrany, jego zdrowie również, i Job pozostał sam, siedząc w popiele, nagi, drapiąc się skorupą po ciele, które pokrywało się jakąś chorobą. I Job nie miał żadnych odpowiedzi od Boga wobec swojego cierpienia. Jego żona zachęcała go do tego, by zbluźnił przeciwko Bogu. Jego przyjaciele mówili mu, że to jest na pewno jego wina to, co go spotyka, że na pewno coś złego zrobił i za karę Pan Bóg tak się na nim mści. I jego stan trwania bez odpowiedzi, nie wiemy jak długo trwał, ale wystarczająco, by powiedzieć, że za długo, patrząc z ludzkiej perspektywy. I w końcu Job zaczął wołać do Boga i mówi: Boże, odpowiedz mi, dlaczego to zrobiłeś w moim życiu? I Pan Bóg wychodzi na spotkanie Joba i zadaje mu pytania. I Job jest zupełnie zawstydzony. I wycofuje się i mówi: tak naprawdę nic nie wiedziałem o Bogu, dopóki nie przyszło na mnie cierpienie. I uznaje to, że Pan Bóg może robić, co chce. I ostatecznie Pan Bóg przywraca w dwójnasób wszystko to, co Jobowi zostało zabrane i w niezwykły sposób go wynagradza. Księga Joba to jest bardzo pouczająca księga do przeczytania, jeśli jesteś teraz niecierpliwy wobec Bożego działania w twoim życiu albo go nie dostrzegasz. Jest takie powiedzenie, które tutaj już przytoczyłem, że Bóg zawsze odpowiada na naszą modlitwę. Zawsze. Mówi tak, nie lub poczekaj. I oczywiście ta trzecia odpowiedź jest przez nas najbardziej nielubiana. Bo w przypadku pierwszej, no to jest spełnienie, tak. W przypadku drugiej nie, no to nie otrzymaliśmy, ale jest jasne, że Pan Bóg ma inny plan. Ale w przypadku stwierdzenia poczekaj, często nie wiemy jak długo. I nie wiemy, co ostatecznie się wydarzy. I często w tym oczekiwaniu denerwujemy się na Boga, zaczynamy nawet w Niego wątpić. Więc niecierpliwość, myślę, że prowadzi często do zwątpienia w Boże działanie, w Bożą troskę o nas. I owocem niecierpliwości jest właśnie niewiara i zwątpienie. Jeśli Bóg nie odpowiada na twoją modlitwę zgodnie z twoim życzeniem, a jesteś Jego dzieckiem, to co? To myślisz, że Pan Bóg ci żałuje? Że ma taki kaprys, że nie chce tobie tego dać? Że robi ci na złość? Mieliśmy niedawno święta Bożego Narodzenia i znowu odnośnie dzieci. Od listopada w zasadzie reklamy telewizyjne bombardują dzieci i wzbudzają ich najgorsze instynkty pożądliwości i pokazują różnego rodzaju zabawki, produkty, które jeśli otrzymają, to ich życie będzie wspaniałe, cudowne, lepsze i wszystko się ułoży. No właśnie, więc ja też musiałem kilka miesięcy temu mierzyć się z tymi prośbami błagalnymi o to, że właśnie tam pokazywali w reklamie taką wspaniałą rzecz i wszystko będzie, tato, takie fajne, jak mi to kupisz. I kiedyś pomyślałem sobie, a sprawdzę to. I zobaczyłem ten produkt wspaniale zaprezentowany w reklamie, o który moja córka prosiła mnie kilka razy. Zobaczyłem go w sklepie, a to takie dziadostwo. Zupełnie inaczej wyglądające niż to, co w reklamie. Funkcje jakoś inaczej poukładane niż to, co pokazują w telewizji. I wiedziałem, że się nie będzie tym bawić, że to nie jest coś, co jej by się spodobało. No więc przychodzę do domu i przy kolejnej reklamie mówię, wiesz co, no nie kupimy tego. No przecież nie kupimy tego i wiem dlaczego. No ale dostaję, ale dlaczego nie? Może nie było płaczu czy czegoś w tym rodzaju, ale na pewno smutek i żal. Dlaczego nie? I myślę sobie, że jeśli my jako rodzice czasami potrafimy dobrze określić, że coś do naszych dzieci nie jest odpowiednie, to czy tym bardziej Bóg nie potrafi tego określić za każdym razem? Że coś nie jest odpowiednie? Może nie jest odpowiednie teraz, albo w ogóle nie jest dla ciebie odpowiednie? Przecież On nie robi dla nas źle. On wręcz przeciwnie, kocha swoje dzieci i chce im dawać to, co najlepsze. I często mamy do Boga te pytania i prośby i czekamy wiele lat na te odpowiedzi. A Pan Bóg mówi, poczekaj, cierpliwości. I kiedy patrzę na swoje życie i na to, gdy Bożą odpowiedzią na moje modlitwy było poczekaj i po jakimś czasie zobaczyłem tę Jego odpowiedź, to mogę powiedzieć, że za każdym razem jestem wdzięczny, że nie dostałem tego, o co prosiłem wtedy, gdy o to prosiłem. Pan Bóg wiedział lepiej. Pan Bóg wiedział lepiej. Bóg w zasadzie nigdzie w Biblii nie tłumaczy się człowiekowi ze swojego działania. Rzadko kiedy też daje proste odpowiedzi na ludzkie pytania. Ale wiecie, co oferuje wszystkim pytającym? Siebie. Zawsze oferuje siebie. I mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, moje dziecko. Daje swoje obietnice. i wynagradza naszą wierność. Więc nie wiem, na co dzisiaj czekasz. Może to jakieś błahe rzeczy, może bardzo poważne, które miałyby zmienić twoje życie. Nie wiem, jaką prośbę kierujesz do Boga, ale jeśli Bóg odpowiada, czekaj, to chcę cię zachęcić, czekaj. Czekaj cierpliwie. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Drodzy, On się nie zmienił. Wierzę, że również i nam zgotuje piękne zakończenie. Nie pozwalajmy sobie na tolerowanie grzechu niecierpliwości wobec Boga w naszym życiu. Nie pozwalajmy sobie na lekceważenie Bożej suwerenności w naszym życiu. I na koniec chcę wrócić do wersetów 7 i 8. Wersety 7 i 8. Myślę, że te wersety zawierają odpowiedź na to pytanie, czego się uchwycić w naszym czekaniu. Co jest naszą ostateczną nadzieją i jak się nauczyć cierpliwości. 7 i 8. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Więc jako chrześcijanie przede wszystkim uczymy się cierpliwości, czekając na powtórne przyjście naszego Pana. Odpowiedzią na naszą niecierpliwość, odpowiedzią na to, że chcemy się nauczyć cierpliwości, nie jest stwierdzenie, no wezmę się w sobie i się w końcu nauczę cierpliwości. To tak nie działa. Jeśli chcesz się nauczyć cierpliwości, to odpowiedź na to jest w przesłaniu Ewangelii. Odpowiedź na to jest w przesłaniu Ewangelii. To przesłanie mówi, że człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, ale zbuntował się przeciwko Bogu. Ale i Bóg okazał się wielce cierpliwy wobec człowieka. Nie tylko tych, którzy go obrazili, nie zniszczył, ale przez wieki cierpliwie realizował swój plan ratunkowy. Im dłużej rodzaj ludzki trwał, tym wcale nie zdawał się świętszy, nie stawał się świętszy czy lepszy, wręcz przeciwnie. A Pan Bóg dalej był cierpliwy. Widzimy to na kartach Starego Testamentu. I w końcu przyszedł na świat i żył pośród ludzi najdoskonalszym i najświętszym życiem. I w cierpliwości Bóg Syn realizował plan swego Ojca. W cierpliwości znosił pokusy diabelskie, w cierpliwości znosił słabości swoich uczniów, w cierpliwości znosił niesprawiedliwy proces, tortury, szyderstwa i ukrzyżowanie. Zmartwychwstał po trzech dniach, ukazał się wielu ludziom i wstąpił do nieba, w którym króluje i cierpliwie przygotowuje dla nas miejsce. I cierpliwie znosi zepsucie tego świata, i cierpliwie woła do siebie grzeszników, i cierpliwie dał nam dzisiaj kolejny dzień łaski. Ale kiedyś powróci, więc cierpliwie czekajmy na Niego. I tej cierpliwości właśnie uczmy się od Niego, że On jest cierpliwy wobec nas. Chcesz się nauczyć cierpliwości? Przypomnij sobie, jakim jesteś grzesznikiem. A Pan Bóg cię zbawił. To z przesłania Ewangelii uczymy się cierpliwości. I kiedy On powróci, nagle te wszystkie zagadki w naszym życiu, których nie rozumieliśmy, staną się dla nas bardzo jasne. Jak układanka z rozrzuconych puzli. Ułożą się w piękny obraz i spojrzymy wstecz na nasze życie i zobaczymy Boże działanie. I zobaczymy, dlaczego mówił nie, dlaczego mówił poczekaj. Zobaczymy, jak realizował swój plan w naszym życiu i w istnieniu tego świata. I myślę, że wtedy jeszcze bardziej go uwielbimy i jeszcze bardziej się nim zachwycimy. I będziemy wiedzieć po raz kolejny, że jest dobrym Bogiem, który wiedział, co robi. Więc drodzy, niech to przesłanie Ewangelii, niech uczy nas cierpliwości. Niech chroni przed tolerowaniem grzechu niecierpliwości, który bierze się z pychy i prowadzi do bałwochwalstwa. Bądźmy cierpliwi wobec ludzi, wobec cierpienia i wobec Boga. Ufajmy Jemu, On wie, co robi. Strzeż nas przed tym, Panie Boże, przed niecierpliwością. Amen.